Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będzie trzeci odcinek. Przedstawię Państwu trzeci odcinek z cyklu Antychiński Sojusz Rosja-NATO. Był pierwszy i drugi. Sugeruję, żebyście Państwo nie zaczynali od tego, ci, którzy nie przeczytali tamtych odcinków, żebyście nie zaczynali słuchać od tego, bo to nie bardzo ma sens. To jest po prostu trzecia część wobec tego. Tamte, jakby bez tamtych, ta trzecia część jest kulawa trochę. Przypominam tylko, że przeczytam Państwu kolejną część artykułu pana Roberta Hedy z Wirtualnej Polski. Rosja, NATO, przeciwnicy czy alianci, pogodzić ich może tylko chińskie zagrożenie. Tezy są chore. Ale ja uważam, że również i chorym tezom trzeba się przyglądać. Ja wcześniej, w poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że uważam, że to nie jest artykuł Hedy, tylko jakiegoś amerykańskiego think tanku, być może Stanforda, że to jest dywersja, amerykańska dywersja w stosunki chińsko-rosyjskie, ale to już, jak to jest, to Państwo możecie ocenić sami. Więc zaczynam czytanie pod tytuł Chińskie przeciw. Chińskie zagrożenie stwarza niebezpieczeństwo dla Rosji i wspólnoty euroatlantyckiej. Ciekawe. Pożytek ze współdziałania w obronie strategicznych interesów, tak w głównym sąsiedztwie, jak i w innych, często odległych częściach świata, nie ulega wątpliwości. Czyli innymi słowy, zagrożenie jest globalne. Chińskie zagrożenie jest globalne. Połączenie zachodnich środków finansowych, technologii wojskowych i determinacji rosyjskiej armii do realizacji działań bojowych przyniosłoby niewątpliwie pożądany rezultat odstraszania. Ponadto militarna i polityczna współpraca zlikwidowałaby gordyjski węzeł geopolitycznych sprzeczności w relacjach NATO i Rosji na obszarze poradzieckim, co pozwoliłoby aliantom na koncentrację wysiłków dla ustabilizowania Bliskiego i Środkowego Wschodu. A poprawa stanu bezpieczeństwa na południowej flance NATO zwiększyłaby możliwości współpracy gospodarczej, a także konkurencji z Pekinem w tych regionach, znaczy we wszystkich regionach. To właśnie głównie o to chodzi. O pozytywnych skutkach dla Polski nie wspominając, bowiem utracilibyśmy w cudzysłowie status państwa frontowego, uwalniając środki na konieczną modernizację ekonomiczną i poprawę sytuacji socjalnej Polaków. To trzeba być idiotą, żeby pomyśleć, że Rosjanie zrezygnowaliby z Drangnach Westen. Wszystko to pozornie, bo kluczowe są, czytam oczywiście, kluczowe są koszty sojuszu z Rosją oraz jego perspektywiczne skutki. Na plan pierwszy wysuwa się cena, jaką zażądałaby Rosja za swój udział. Zgodnie z kremlowską wizją stosunków międzynarodowych byłaby nią niechybnie jałta XXI wieku, czyli układ prawno-międzynarodowy gwarantujący Rosji dominację w WNP, a więc także na Ukrainie. Ponadto pierwszym ruchem Moskwy byłoby żądanie rozbrojenia wschodniej flanki NATO i rezygnacja z europejskiej broni antyrakietowej, choćby jako instrument budowy zaufania. I wreszcie nie ulega wątpliwości, że Kreml wykorzystałby sojusz z NATO do politycznego odprężenia oraz normalizacji gospodarczej z Unią Europejską po to, aby wzmocnić się wewnętrznie i natychmiast wykorzystać odbudowany potencjał przeciwko Zachodowi. Tak było niejednokrotnie w historii. W takich kategoriach myśli również współczesny Kreml. Przecież nie ma mowy o żadnej wspólnocie wartości, a tylko ideowa konwergencja z Europą byłaby odpowiednią gwarancją sojuszu. Niestety nie zapanowania Putina i innych wielkomocarstwowców. Z drugiej strony jakakolwiek forma aliansu wojskowego z Rosją groziłaby wciągnięcie sił NATO w rosyjską wojnę domową na północnym Kaukazie, a ze względu na islamski charakter wzmocniłaby terrorystyczne ryzyko dla Europy i USA, podważając możliwości pokoju z całym światem muzułmańskim. Tak jakby one w ogóle by istniały. Ponadto istniałoby wysokie ryzyko wciągnięcia wojsk sojuszu w dynastyczne wojny krajów Azji Środkowej, czyli państw pozostających obecnie w sojuszu militarnym i ekonomicznym z Moskwą. I wreszcie nie jest tajemnicą katastrofalna sytuacja gospodarki rosyjskiej, która w okresie 5-10 lat może się wylać w rewolucję i wojnę domową, aż do rozpadu Rosji włącznie. A to groziłoby 10-letnimi krwawymi konfliktami, stratami ludzkimi większymi od afgańskich oraz ogromnymi kosztami finansowymi. No to puścił wodze fantazji. Jak widać, korzyści dla NATO i Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie wydają się wątpliwe, a głównym beneficjantem działań wspólnoty euroatlantyckiej i tak pozostawałyby Moskwa. Nie wspominając o ewentualnym konflikcie rosyjsko-chińskim, który naraziłby sojusz na udział w wojnie nuklearnej. Jak wiadomo, Chiny posiadają obecnie około 350 ładunków jądrowych, ale jak twierdzą Rosjanie, ich rzeczywista liczba może być 10-krotnie większa. A więc stanowcze nie. Oj, przepraszam najmocniej. No tak, to się dorobiłem, bo... Przepraszam najmocniej. A więc stanowcze nie dla polskiego kontyngentu NATO stacjonującego w syberskim Omsku czy dalekowschodnim Chabarowsku. W takim razie może warto odrzucić problem zupełnie do góry nogami. A więc ten zupełnie do góry nogami problem to sojusz NATO-Chiny z kolei. Wbrew pozorom to Rosji bardziej powinno zależeć na antychińskim aliansie z NATO niż odwrotnie. Po pierwsze, ze względu na degradację gospodarki i demoralizację rządzących. Rosja jest bardziej zagrożona chińską ekspansją na Zachód. Po drugie, w obecnej sytuacji politycznej Kreml nie ma innej alternatywy modernizacyjnej niż zachodnia. A to ciekawe, prawda? Ci, którzy czytają moje Rosja, Chiny, to... bo Chiny takiej nie stanowią, oczywiście w żadnym przypadku. Po trzecie, takie alternatywy zarówno wobec Rosji, jak i Chin ma Zachód, na czele z pogłębianiem własnej integracji w ramach NATO oraz Unii Europejskiej oraz pod postacią Transatlantyckiego Partnerstwa Ekonomicznego i Inwestycyjnego z USA, TTIP. No to już stąd widać, że to nie jest heady. Tekst. Zawarcie układu gospodarczego z Waszyngtonem daje Europie potrzebny potencjał negocjacji z Pekinem, także o dogodnych warunkach, na jakich obszar euroatlantycki przystąpi do chińskiego projektu jedwabnego szlaku, pasa gospodarczego jedwabnego szlaku. Ciekaw jestem, w jaki sposób przystąpi. Bo na razie nie przystąpi. Ponadto to Pekin ze swoją siłą gospodarczą i wojskową może się stać właściwym partnerem w stabilizowaniu zapalnych regionów świata. Nie mówiąc już o korzyściach takiego partnerstwa z Pekinem wobec Rosji. Ze względu na coraz większe turbulencje gospodarcze i polityczne w przestrzeni poradzieckiej, a także ryzyko wybuchu w samej Rosji, tylko alians NATO i Chin będzie zdolny do ewentualnego ustabilizowania tego kraju lub resztek, które powstają na rosyjskich gruzach. To jest jakieś chore. No ale kto mówi, że tego typu analizy nie są science fiction, nie jest to science fiction? Prawda jest taka, że w odróżnieniu od USA Europa ma dużo mniej sprzecznych interesów z Pekinem, za to dużo więcej zbieżności. Ciekaw jestem. No, u mnie jest dokładnie, znaczy z mojego punktu widzenia jest dokładnie odwrotnie, ale to nie mój artykuł. Świat naprawdę staje się wielobiegunowy, a Chiny nie są tak agresywne jak Rosja. Choć za to chcą za to współpracy na partnerskich zasadach. Alians Europejsko-Chiński wzmacnia rolę międzynarodową Unii Europejskiej, także wobec Rosji, czyniąc ze strefy WNP obszar stabilnej współpracy i europejsko-chińskiego rynku zbytu. Może warto więc zastanowić się nad perspektywami takiego wektora politycznego, szczególnie w Polsce, bo jak wiadomo, wraz z potencjalnym zbliżeniem amerykańsko-rosyjskim i europejsko-rosyjskim, głos Warszawy jest mniej słyszalny w Waszyngtonie, Brukseli i innych stolicach europejskich. Proszę Państwa, ja tutaj chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, bo myślę, że ten, który to odpisał, bez względu na to, czy to był ten Heda, czy ktokolwiek inny, nie wziął pod uwagę jednej rzeczy. Najważniejszej. Otóż Chiny, nie wiem, czy nigdy, ale podejrzewam, że raczej nigdy, nie wejdą w żadne alianse wojskowe. Rozumiecie Państwo? Pekin już dawno, kilka lat temu, wiele lat temu, to było jeszcze w pierwszej dekadzie 2000 lat, wyraźnie powiedział nie aliansowi Moskwa, Pekin, Delhi. To było bardzo kuszące, ale Pekin powiedział nie. I możecie mi Państwo wierzyć na słowo, że tak jak ja znam, przy założeniu, że to coś tam rozumiem z tego, co się dzieje w chińskich głowach, to myślę sobie, że jakiekolwiek myślenie w kategoriach aliansów politycznych typu osi, tam Waszyngton-Pekin, czy Pekin-Moskwa, czy coś tam innego, nie wchodzi w rachubę. Mili Państwo, nawet to, co się w tej chwili dzieje na osi Pekin-Moskwa, nie jest objęte żadnym paktem. I nie będzie objęte żadnym paktem. Tutaj zresztą w tym artykule o tym się wspomina, chyba w drugiej części o tym mówię. Rosjanie bardzo by chcieli, ponieważ oni myślą takimi właśnie kategoriami paktów. Natomiast Chińczycy nie myślą kategoriami paktów politycznych. Chińczycy myślą o rozbudowie potencjału gospodarczego swojego kraju. I to jest ich głównym celem. Natomiast celem Rosjan, Amerykanów i Unii Europejskiej cele są zupełnie inne, kompletnie różne. Więc nie ma żadnej kompatybilności. Dobrze by było, żeby wreszcie, znaczy chciałbym, żebyście Państwo się przekonali do takiego sposobu myślenia, który reprezentuje Pekin, że żadnych aliansów typu paktów, żadnych paktów z kimkolwiek, z nikim, skoro nie z Rosjanami, to na pewno z nikim. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.